Na spotkaniu z prezbiterem diecezji Albano pewnego razu na pytanie jednego ze starszych kapłanów, który powiedział: czujemy wszyscy, zarówno młodzi, jak i starzy, że nie nadajemy się do wielkich zadań, odpowiedział Ojciec Święty z ojcowską troską, ojcowską miłością, cytując świętego Grzegorza Wielkiego, i podkreślił, że każdy, także papież, musi poznać infirmitatem suam, swoją słabość, swoje ograniczenia. Wiele rzeczy dzieje się dzień po dniu i nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystko. Czynię moją część, robię to, co mogę zrobić. Próbuję znaleźć priorytety. Te słowa odnosiły się do kapłanów, ale też te słowa mogą interpretować to, co w tych dniach się dokonało, kiedy Ojciec Święty w swoim sumieniu, z całą wolnością postanowił ustąpić, wycofać się z pełnienia posługi Piotrowej. Dziękuję Wam. Dziękuję za Waszą życzliwość, za Waszą miłość do Kościoła i do Ojca Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój Pański niech będzie z Wami wszystkimi. Módlmy się. Wlej, Panie, w nasze serca Twoją łaskę, aby każdy nasz czyn w Tobie brał swój początek i w Tobie miał swoje dopełnienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojcze Święty, tradycja, która przewiduje na początku Wielkiego Postu zgromadzenie duchowieństwa Rzymu wokół swojego biskupa, była zawsze uważana przez nas za wielki dar dla naszego duchowego wzrastania i pomnożenia owoców duszpasterskich naszej posługi. Ale dzisiejsze spotkanie, jak łatwo zrozumieć, nabiera całkiem wyjątkowego znaczenia i wartości z racji tego, co Ty, jako zastępca Chrystusa, zechcesz nam powierzyć i zachęcić do strzeżenia jako cenną perłę dla nas i dla Kościoła. Razem z biskupami pomocniczymi, proboszczami, zakonnikami, wikariuszami parafialnymi i kapłanami współpracującymi w różnych kapelaniach szpitalnych, uniwersyteckich i w świecie pracy, diakonami, pragnę przekazać pełne wzruszenia pozdrowienie i z wielkimi uczuciami synowskimi chcemy Ci z serca podziękować, że nas przyjąłeś. Pozwól, Ojcze Święty, wyznać, że tego poranka mamy w sercu uczucia w pewien sposób podobne do uczuć starszych w Efezie, wezwanych przez Pawła z Miletu, aby słuchali słów jego pożegnania, gdy udawał się do Jerozolimy. Wiecie, jakim byłem wśród was. Służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń. Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, tak, że przemawiałem i nauczałem was publicznie i po domach, nawołując do nawrócenia się do Boga i do wiary w Pana naszego Jezusa. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem, rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go. Tak, Ojcze Święty, nie będziemy przed Tobą ukrywać, że w naszych sercach mieszają się uczucia, smutek i szacunek, podziw i żal, miłość i duma. W tym wszystkim adorujemy wolę Pana Boga i przyjmujemy od Twojej umiłowanej osoby lekcję, jak się miłuje i służy Chrystusowi i Kościołowi. Twoim słodkim i silnym przykładem życia pozostaniemy związani na zawsze w latach Twojego chwalebnego pontyfikatu. Nauczałeś nas wielu ważnych rzeczy, by być wiarygodnymi uczniami Chrystusa i dobrymi pasterzami. Świadectwa życia całkowicie oddanego Jezusowi i Kościołowi, wiary nieposkromionej i odważnej, pokory w posłudze, pasji dla prawdy i zaangażowania w głoszenie Ewangelii w świecie, w którym wiara winna być na nowo głoszona, miłości do człowieka i jego godności, troski o słabszych i ubogich, których zawsze broniłeś i wspomagałeś. Wypada powiedzieć, że pokazywałeś wzniosłą wizję życia kapłańskiego, górującą ponad minimalistycznymi wizjami, które czasem mogą zagościć także pośród nas. Chcę Cię zapewnić, że Twoje nauczanie zawsze było przyjęte całym sercem, jako zaproszenie do nawrócenia się do Pana. Nawrócić się, aby służyć dla ludu Bożego.
Grazie, Padre Santo, e ci benedica.
Wasza Eminencjo, drodzy bracia w biskupstwie i kapłaństwie, to dla mnie szczególny dar opatrzności, że zanim pożegnam się z posługą Piotrową, mogę jeszcze spotkać się z moimi kapłanami, duchowieństwem Rzymu. To zawsze ogromna radość widzieć, jak Kościół żyje, jak żywy jest Kościół w Rzymie, że są pasterze, którzy w duchu Najwyższego Pasterza prowadzą owczarnię Pana. To jest duchowieństwo rzeczywiście katolickie, powszechne, a to odpowiada istocie rzymskiego Kościoła. Nieść powszechność, katolickość wszystkich ludów, wszystkich ras, wszystkich kultur. Jednocześnie jestem bardzo wdzięczny kardynałowi wikariuszowi, który pomaga wzbudzać, odnajdywać powołania w samym Rzymie, ponieważ o ile Rzym z jednej strony powinien być miastem powszechności, o tyle z drugiej strony powinien być również miastem właściwej sobie mocnej, potężnej wiary, z której także rodzą się powołania. Jestem przekonany, że z pomocą Pana możemy odnajdywać te powołania, których On sam nam udziela, ukierunkowywać je, pomagać im dojrzewać i w ten sposób służyć pracy winnicy Pana. Wyznaliście dzisiaj przed grobem świętego Piotra wasze credo. W roku wiary wydaje mi się to aktem bardzo stosownym, nawet może koniecznym, ażeby duchowieństwo Rzymu zbierało się przy grobie apostoła, do którego Pan powiedział: Tobie powierzam mój Kościół, Na Tobie zbuduję mój Kościół. Przed Panem razem z Piotrem wyznaliście, Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Tak oto wzrasta Kościół, razem z Piotrem wyznawać Chrystusa, iść za Chrystusem i czyńmy to zawsze. Jestem bardzo wdzięczny za Waszą modlitwę, którą odczułem, mówiłem o tym w środę niemal fizycznie. Mimo, że teraz wycofuję się z posługi, w modlitwie pozostanę zawsze blisko Was wszystkich. Jestem pewien, że także i Wy wszyscy będziecie blisko mnie, chociaż dla świata będę pozostawał w ukryciu. Na dzisiaj, ze względu na mój stan wynikający z wieku, nie byłem w stanie przygotować jakiegoś wielkiego, prawdziwego przemówienia, jakiego można by oczekiwać. Pomyślałem jednak raczej o krótkiej rozmowie na temat Soboru Watykańskiego II, jak ja go postrzegałem. Rozpocznę od anegdoty. W 1959 roku zostałem nominowany profesorem na Uniwersytecie w Bonn, gdzie uczą się studenci, seminarzyści z diecezji Kolonii i diecezji okolicznych. W ten sposób poznałem kardynała Kolonii, księdza kardynała Frinksa. Ksiądz kardynał Siri z Genewy w 1961 roku, jak mi się wydaje, zorganizował cykl konferencji różnych europejskich kardynałów na temat soboru i zaprosił również arcybiskupa Kolonii do poprowadzenia konferencji zatytułowanej Sobór, a świat myśli współczesnej. Kardynał zachęcił mnie, najmłodszego z profesorów, żebym napisał dla niego projekt konferencji. Projekt mu się spodobał i zaproponował ten tekst słuchaczom w Genewie w takiej formie, w jakiej ja go napisałem. Krótko potem papież Jan XXIII wezwał do siebie kardynała, a on był pełen obaw, że być może powiedział coś niewłaściwego, nieprawdziwego i dostanie teraz naganę, a być może nawet odebrana mu zostanie purpura. Tak, kiedy jego sekretarz przyszykował go do audiencji, kardynał powiedział: może już po raz ostatni mam na sobie tę szatę. Następnie wszedł. Papież Jan XXIII wychodzi mu naprzeciw, ściska go i mówi: dziękuję, Wasza Eminencjo. Powiedziałeś to, o czym sam chciałem powiedzieć, ale ja nie znalazłem odpowiednich słów. W ten sposób kardynał już wiedział, że jest na właściwej drodze i zaprosił mnie, bym udał się z nim na sobór. Najpierw jako jego osobisty ekspert, później w pierwszym okresie, być może w listopadzie 1962 roku, zostałem mianowany również oficjalnym biegłym soboru. Następnie udaliśmy się na sobór, nie tylko z radością, ale i z entuzjazmem. Oczekiwania były niezwykłe. Mieliśmy nadzieję, że wszystko zostanie odnowione, że naprawdę nadejdzie nowa pięćdziesiątnica, nowa era w Kościele, ponieważ Kościół był jeszcze dosyć silny w tamtym czasie. Nadal praktykowano powszechnie świętowanie niedzieli. Liczba powołań do kapłaństwa i życia zakonnego nieco zmniejszyła się, ale nadal była wystarczająco. A jednak miało się wrażenie, że Kościół nie szedł do przodu, umniejszał się raczej. Wydawał się raczej rzeczywistością z przeszłości, nie zaś nośnikiem przyszłości. Wtedy mieliśmy nadzieję, że to zostanie odnowione, zmieni się, że Kościół będzie ponownie mocą na jutro i na dzisiaj. I wiedzieliśmy, że relacja między Kościołem a współczesnością od początku była nieco kontrastująca, poczynając od błędu Kościoła w przypadku Galileusza i myślano o tym, żeby naprawić błędy z przeszłości i odnaleźć ponownie to, co wspólne między Kościołem i wszystkimi najlepszymi siłami na świecie, aby otworzyć przyszłość ludzkości, rozpocząć prawdziwy postęp. I tak byliśmy pełni nadziei, entuzjazmu, a także gotowości uczynienia czegoś dla tej sprawy. Pamiętam, że jako negatywny wzór uznano synod rzymski. Mówiono, nie wiem, czy to prawda, że w Bazylice świętego Jana czytano przygotowane teksty, a lud, członkowie synodu, wyrażali zgodę przez aklamację. I tak odbywał się synod. Biskupi powiedzieli, nie, tak nie będziemy postępować. To my jesteśmy biskupami, my jesteśmy podmiotem synodu. Nie chcemy tylko zatwierdzać tego, co zostało przygotowane, ale chcemy być podmiotami, nośnikami synodu. Także kardynał Frings, który był znany z absolutnej wierności, niemal skrupulatności wobec Ojca Świętego, tutaj jednak powiedział, tutaj mamy inną funkcję. Papież zwołał nas jako swoich ojców, jako sobór ekumeniczny, podmiot, który odnowi Kościół. Dlatego chcemy wypełnić taką naszą rolę. Po raz pierwszy taką postawę przyjęto już pierwszego dnia. Przewidywano na ten pierwszy dzień wybór komisji i przygotowana była już lista. Wydawało się, że przygotowane nazwiska były bezstronne. Listy te należało przegłosować, ale ojcowie zaraz powiedzieli, nie, nie chcemy tylko przegłosowywać gotowych już list. Jesteśmy podmiotem. Trzeba więc było przesunąć wybory. Ojcowie chcieli poznać się trochę nawzajem, chcieli stworzyć własne listy. I tak uczyniono. Kardynałowie Linard z Lille i Frings z Kolonii powiedzieli publicznie, nie można w ten sposób, chcemy sporządzić nasze listy i wybrać naszych kandydatów. Nie był to akt rewolucyjny, lecz głos sumienia, akt odpowiedzialności ojców soborowych. Zaczęto więc aktywnie poznawać się ze sobą nawzajem horyzontalnie, co wcześniej nie było praktykowane. I tak w Collegio dell'Anima, gdzie mieszkałem, mieliśmy wiele wizyt. Kardynał był bardzo znany, gromadził wielu i tak mogliśmy poznać kardynałów z całego świata. Pamiętam dobrze wysoką, szczupłą postać biskupa Echegaraya, który był sekretarzem Konferencji Episkopatu Francji, spotkania z kardynałami i tym podobnym. I było to charakterystyczne dla całego soboru, małe, przelotne spotkania. W ten sposób poznałem wielkie osobistości, jak ojciec de Lubac, Danielu, Conga i tak dalej. Poznaliśmy wielu biskupów, pamiętam zwłaszcza biskupa Elsingera ze Strasburga i innych. Już to było doświadczenie powszechności Kościoła i konkretnej rzeczywistości Kościoła, który nie tylko przyjmuje nakazy narzucone z góry, ale razem wzrasta, podąża naprzód, oczywiście pod przewodnictwem następcy Piotra. Wszyscy, jak powiedziałem, przybyli z wielkimi oczekiwaniami. Nigdy nie odbył się sobór o takich rozmiarach, ale nie wszyscy wiedzieli, jak go prowadzić. Ci najbardziej przygotowani, moglibyśmy powiedzieć, z ideami najbardziej określonymi, to byli biskupi francuscy, niemieccy, belgijscy, holenderscy, tak zwane przymierze nadreńskie. W pierwszej części soboru oni byli tymi, którzy wskazywali drogę. Potem bardzo szybko poszerzyła się aktywność innych i wszyscy uczestniczyli coraz bardziej twórczo w soborze. Francuzi i Niemcy mieli wiele spraw wspólnych, chociaż z odcieniami znacznie się różniącymi. Pierwszą kwestią wyjściową, na pozór prostą, był zamiar reformy liturgii, rozpoczętej wcześniej już przez Piusa XII, który już zreformował Wielki Tydzień. Drugą sprawą była eklezjologia, a trzecią Słowo Boże, objawienie i wreszcie ekumenizm. A Francuzi, bardziej niż Niemcy, podnieśli problem dotyczący relacji Kościoła ze światem. Rozpocznijmy od pierwszej kwestii. Po pierwszej wojnie światowej rozwinął się w Europie Środkowej, Zachodniej ruch liturgiczny. Odkrycie bogactwa i głębi liturgii, który do tej pory był niemal zamkniętym w szale rzymskim kapłana, a ludzie modlili się ze swoich książeczek do modlitwy, które zostały ułożone według serca ludu. Podjęto staranie, by wielkie treści wzniosły język liturgii klasycznej, przełożyć na słowa bardziej uczuciowe, bliższe ludzkiemu sercu. Istniały jakby dwie równoległe liturgie. Kapłan z ministrantami, celebrującym mszę świętą według mszału i świeccy, którzy w tym samym czasie modlili się podczas mszy świętej z ich książeczek do modlitwy, świadomi zasadniczo tego, co sprawowane było na ołtarzu. Z ruchem liturgicznym zostało odkryte piękno, głębia, bogactwo historyczne, ludzkie, duchowe, mszału, i potrzeba, aby nie tylko przedstawiciel ludu miał mały ministrant, wypowiadał et cum spiritu tuo, ale aby był to naprawdę dialog między kapłanem a ludem, aby naprawdę liturgia ołtarza była jedną liturgią, aktywnym uczestnictwem, aby jej bogactwo docierało do ludu. I tak została odkryta i odnowiona liturgia. Teraz z perspektywy czasu widzę, że to rozpoczęcie od liturgii było bardzo dobre, bo w ten sposób został ukazany prymat Boga, prymat adoracji. Operi Dei Nihil Preponatur, to słowo z reguły św. Benedykta, wydaje się być najważniejszą regułą soboru. Ktoś skrytykował sobór za to, że mówił o wielu sprawach, ale nie o Bogu. Sobór mówił o Bogu i był to pierwszy i najbardziej zasadniczy akt. Mówiono o Bogu i otwarciu wszystkich ludzi, całego świętego ludu na adorację Boga, na wspólną celebrację liturgii ciała i krwi Chrystusa. W tym sensie, obok praktycznych czynników, które przemawiały za tym, aby nie rozpoczynać od kontrowersyjnych kwestii, było prawdziwym działaniem opatrzności właśnie to, że na początku soboru stała liturgia, stał Pan Bóg, stała adoracja. Nie chciałbym teraz wchodzić w szczegóły tej dyskusji, ale zawsze warto wracać nie tylko do realizacji praktycznej, ale do samego soboru, do jego głębi i jego podstawowych idei. Powiedziałbym, że były one różne. Przede wszystkim misterium paschalne jako centrum bycia chrześcijaninem, a więc i życia chrześcijańskiego, roku, czasu chrześcijańskiego, wyrażonego w okresie wielkanocnym, niedzieli, która jest zawsze dniem zmartwychwstania. Ciągle na nowo rozpoczynamy nasz czas od zmartwychwstania Pańskiego, od spotkania ze zmartwychwstałym. Natomiast ze spotkania ze zmartwychwstałym idziemy do świata. W tym sensie szkoda, że dzisiaj niedziela została przekształcona w koniec tygodnia, podczas gdy jest ona pierwszym dniem, początkiem tygodnia. Wewnętrznie musimy pamiętać, że jest to początek stworzenia i początek odpoczynku w Kościele, spotkanie ze Stwórcą i ze zmartwychwstałym Chrystusem. Także ta podwójna treść niedzieli jest ważna. Jest ona pierwszym dniem, to znaczy świętem stworzenia, ponieważ jesteśmy przekonani, że świat został stworzony. Wierzymy w Boga Stwórcę. Jest on także spotkanie ze Zmartwychwstałym, który odnawia stworzenie. Jej prawdziwym celem jest stworzenie świata, który jest odpowiedzią na miłość Boga. Następnie były zasady zrozumiałości, a nie zamknięcia w języku nieznanym, niepraktykowanym, jak również aktywne uczestnictwo. Niestety, te zasady były także źle rozumiane. Zrozumienie nie oznacza banalności, gdyż wielkie teksty liturgiczne, nawet jeśli są wypowiadane, dziękować Bogu, w językach ojczystych, niełatwo jest zrozumieć. Wymagają one ciągłej formacji chrześcijanina, aby on wzrastał i coraz bardziej wchodził w głębię tajemnicy i w ten sposób mógł ją zrozumieć. Również Słowo Boże. Jeżeli rozważam dzień po dniu czytania Starego Testamentu, jak też listu świętego Pawła, Ewangelii, któż mógłby powiedzieć, że natychmiast je rozumie, jedynie dlatego, że są one w języku ojczystym. Tylko stała formacja serca i umysłu może rzeczywiście spowodować zrozumiałość i takie uczestnictwo, które jest czymś więcej niż tylko zewnętrznym działaniem. Uczestnictwo, które jest wejściem osoby, mojego bytu w komunię Kościoła, a tym samym w komunię z Chrystusem. Drugi temat to Kościół. Wiemy, że Sobór Watykański I został przerwany z powodu wojny francusko-niemieckiej i tym samym pozostała tylko pewna jednostronność, pewien fragment, gdyż jego nauczanie na temat prymatu papieskiego, które zostało określone dzięki Bogu w owej historycznej chwili dla Kościoła i które było bardzo konieczne na późniejszy czas, było jedynie elementem szerszej eklezjologii przewidzianej, przygotowanej. W ten sposób pozostała tylko część. Można więc było powiedzieć, jeśli ta część pozostaje taka, jaka jest, to jesteśmy skłonni do pewnej jednostronności. Kościół byłby tylko prymatem, tak więc od samego początku istniał zamiar uzupełnienia w stosownej chwili eklezjologii Soboru Watykańskiego I. Także tutaj warunki zdawały się być bardzo dobre, gdyż po I wojnie światowej odrodziło się poczucie Kościoła, pojmowanego w nowy sposób. Romano Guardini mówił, w duszach zacznie budzić się Kościół, a pewien biskup protestancki mówi o wielu kościołach, o wieku Kościoła. Przede wszystkim odkrywano na nowo koncepcję Kościoła, postrzeganą już przez Sobór Watykański I, mistycznego ciała Chrystusa. Chciano wyrazić i zrozumieć, że Kościół nie jest tylko organizacją, czymś strukturalnym, prawnym czy instytucjonalnym, ale przede wszystkim jest organizmem, żywą rzeczywistością, która wchodzi w moją duszę w ten sposób, że ja sam, właśnie z moją wierzącą duszą, jestem elementem tworzącym Kościół jako taki. W tym duchu papież Benedykt XVI ogłosił encyklikę Mystici Corporis Christi jako krok ku dopełnieniu eklezjologii Soboru Watykańskiego I. Powiedziałbym, że dyskusja teologiczna lat 30., 40., a także 20. ubiegłego wieku stała pod hasłem Mystici Corporis. Było to odkrycie, które w tamtym czasie było powodem wielkiej radości. W tym też kontekście pojawiła się formuła: my jesteśmy Kościołem, który nie jest jakąś strukturą. To my sami, chrześcijanie, wszyscy razem jesteśmy żywym ciałem Kościoła. To działa w znaczeniu, że prawdziwe my, chrześcijan, wraz z ja Chrystusa, jest Kościołem. Jesteśmy nim my, wszyscy razem, a nie jakaś jedna czy druga grupka ogłaszająca się Kościołem. Nie. Owo my jesteśmy Kościołem wymaga mojego wszczepienia w wielkie my wierzących wszystkich czasów i miejsc. Jest więc czymś nieodzownym. Było czymś nieodzownym w pierwszym rzędzie dopełnić eklezjologię na sposób teologiczny z uwzględnieniem struktury. Obok więc sukcesji Piotra i jego unikalnej funkcji należało lepiej określić funkcję biskupów i episkopatów. Na pożytek tego powstał termin kolegialność. Był on mocno, a nawet powiedziałbym zawzięcie i z przesadą dyskutowany. Było to określenie, choć mogłoby być też i jakieś inne, które służyło wyrażeniu prawdy, że biskupi będąc razem są kontynuacją ciała dwunastu, kolegium apostołów. Jak wcześniej powiedzieliśmy, tylko biskup Rzymu jest następcą konkretnego apostoła Piotra. Wszyscy inni biskupi stają się następcami apostołów, gdy tworzą ciało będące kontynuacją ciała apostołów. Tylko tak kolegium biskupów jest kontynuacją ciała dwunastu i ma swoje wymagania, funkcje oraz prawa i obowiązki. Dla wielu wydawało się to jakby walka o władzę i może byli tacy, którzy myśleli o władzy, ale w istocie nie chodziło tutaj o władzę, ale o komplementarność czynników i całość ciała Kościoła z biskupami, następcami apostołów, jako elementami nośnymi, gdzie każdy z nich jest elementem nośnym Kościoła w łączności i z tym wielkim ciałem. To, powiedzmy, były dwa fundamentalne elementy. A w poszukiwaniach pełnego ujęcia eklezjologicznego w międzyczasie po latach 40. i 5. pojawiła się krytyka idei mistycznego ciała Chrystusa. Mistyczne oznaczało w tej krytyce zbyt duchowe, zbyt ekskluzywne. Tak więc weszła do gry idea ludu Bożego, a Sobór całkiem słusznie zgodził się na to ujęcie, podkreślając, że u ojców Kościoła jest on wyrazem ciągłości między Starym i Nowym Testamentem. W tekście Nowego Testamentu słowo po grecku laos tu teu w nawiązaniu do Starego Testamentu oznacza, jak mi się wydaje, z dwoma wyjątkami, starożytny lud Boży. Chodzi o Hebrajczyków, którzy spośród ludów goim świata są ludem Bożym, a inni, my, poganie, nie jesteśmy sami w sobie ludem Bożym, lecz teraz stajemy się dziećmi Abrahama, a więc ludem Bożym, wchodząc w komunię z Chrystusem, będącym jedynym potomstwem Abrahama. I wchodząc w tę komunię, będąc jedno z Nim, jesteśmy także i my ludem Bożym. Tak więc idea ludu Bożego ukazuje ciągłość między Starym i Nowym Testamentem, ukazuje nieustanną obecność Boga w świecie oraz Jego udział w życiu człowieka, a także ujawnia wątek chrystologiczny. Tylko przez chrystologię stajemy się ludem Bożym i w niej spotykają się obie idee. Wobec tego Sobór odważył się stworzyć trynitarny schemat eklezjologii: lud Boga Ojca, ciała Chrystusa, świątyni Ducha Świętego. Ale dopiero po Soborze został uwypuklony element, który był trochę ukryty. Nawet jeszcze wówczas, podczas samego Soboru, mówiący, że elementem łączącym lud Boży, ciało Chrystusa, jest właśnie komunia z Chrystusem, zjednoczeniu eucharystycznym. Tutaj stajemy się ciałem Chrystusa, czyli relacja między ludem Bożym a ciałem Chrystusa tworzy nową rzeczywistość, czyli komunię. I po Soborze dokonano odkrycia, a raczej powiedziałbym, że to w zasadzie Sobór odkrył, doprowadził do tego wyrażenia komunii jako pojęcia centralnego. Powiedziałbym filologicznie, że jeszcze w czasie Soboru ono całkowicie nie dojrzało, ale to owocem Soboru jest pojęcie komunii, która bardziej oddaje sens Kościoła, komunię w różnych wymiarach, komunię z Bogiem Trynitarnym, który sam jest komunią między Ojcem, Synem i Duchem Bożym, komunią sakramentalną, komunią konkretną w Episkopacie i w życiu Kościoła. Jeszcze bardziej spornym był problem objawienia. Tutaj chodziło o relację pomiędzy Pismem Świętym a tradycją. Tym wszystkim zainteresowani byli egzegeci, którym chodziło o większą wolność, gdyż mieli poczucie bycia w gronie w gorszej sytuacji w porównaniu z protestantami, którzy dokonywali wielkich odkryć, podczas gdy katolicy czuli się trochę upośledzeni z powodu konieczności podporządkowania się magisterium Kościoła. Chodziło tutaj o dość konkretną walkę, jaką swobodę mają egzegeci. Jak powinno się prawidłowo odczytywać Pismo Święte? Co to znaczy tradycja? Była to batalia wielowymiarowa, której teraz nie stać, abym przedstawił w całości. Ale ważne jest, że Pismo Święte jest z pewnością Słowem Bożym, a Kościół podlega Pismu Świętemu. Jest on posłuszny Słowu Bożemu i nie jest ponad Pismem Świętym. I w każdym razie Pismo Święte jest Pismem Świętym jedynie z tego powodu, że istnieje żywy Kościół, jego żywy podmiot. Bez żywego podmiotu Kościoła Pismo Święte jest jedynie księgą i otwiera się na różne interpretacje, nie udzielając wówczas ostatecznej jasności. Tutaj batalia, jak powiedziałem, była trudna, a decydująca była interwencja papieża Pawła VI. Ta jego interwencja ukazuje całą delikatność Ojca Świętego, jego odpowiedzialność za dalszy przebieg prac Soboru, ale także ukazuje jego wielki respekt do Soboru. Powstała także idea, że Pismo Święte jest kompletne. Wszystko się w nim znajduje, a więc nie potrzeba tradycji. Tak więc urząd nauczycielski Kościoła nie ma nic do powiedzenia. Następnie papież przekazał Soborowi, wydaje mi się, 14 sformułowań jednego zdania, przeznaczonego do włączenia w tekst Konstytucji o objawieniu i dał nam. Ojcom soborowym wolność w wyborze jednej z 14 formuł, ale dodał, jedna z nich musi być wybrana, aby tekst uczynić kompletnym. Pamiętam mniej więcej treść tej formuły w języku łacińskim. Non omnis certitudo de veritatibus fidei potest summi ex sacra scriptura. Czyli pewność Kościoła co do wiary nie rodzi się tylko z jednej odizolowanej księgi, ale potrzebuje podmiotu, jakim jest Kościół, oświecony przez Ducha Świętego. Tylko w ten sposób Pismo Święte przemawia i posiada cały swój autorytet. To wyrażenie wybraliśmy w Komisji Doktrynalnej, jedną z 14 formuł, która jest bardzo znacząca dla ukazania konieczności Kościoła i aby w ten sposób zrozumieć, czym jest tradycja, żywe ciało, w którym od początku żyje to Słowo i z którego czerpie swoje światło, w którym powstało. Już fakt kanonu jest faktem eklezjalnym, a teksty są Pismem Świętym, wynika z natchnienia Kościoła, który odnalazł w sobie ten kanon Pisma Świętego. Odnalazł, a nie otworzył. Zawsze tylko w tej komunii Kościoła żywego można także realnie zrozumieć, odczytać Pismo jako Słowo Boga, jako Słowo, które nas prowadzi w życiu i w śmierci. Jak już powiedziałem, była to dość trudna dyskusja, ale dzięki papieżowi i dzięki, powiedzmy, światu Ducha Świętego, który był obecny na soborze, powstał dokument, który jest jednym z najpiękniejszych i innowacyjnych z całego soboru, który powinien być jeszcze bardziej zgłębiany, ponieważ także dzisiaj egzegeza próbuje odczytywać Pismo Święte poza Kościołem, poza wiarą, jedynie w duchu tak zwanej metody historyczno-krytycznej, metody ważnej, ale nigdy nie mogącej dać rozwiązań do końca pewnych. Dopiero wtedy, kiedy tylko wierzymy, że to nie są wyłącznie ludzkie słowa, że są to słowa Boga, jeśli żyje podmiot żywy, do którego mówił i mówi Bóg, możemy właściwie interpretować Pismo Święte. Jest tutaj jeszcze, jak powiedziałem we wstępie mojej książki o Jezusie, jeszcze wiele do zrobienia, aby dojść do właściwej lektury w duchu soboru. Tutaj wdrażanie soboru jeszcze nie jest kompletne. Jest jeszcze wiele do zrobienia. I w końcu zagadnienie ekumenizmu. Nie chciałbym wchodzić teraz w szczegóły, ale oczywistym było, zwłaszcza po okresie cierpień chrześcijan, w czasach nazizmu, że chrześcijanie mogą odnaleźć jedność, a przynajmniej szukać jedności, ale także, że tylko Bóg może sprawić jedność. W tym kierunku zdążamy nadal. Teraz, dzięki tym tematom, przymierze nadreńskie, że tak się wyrażę, zrobiło swoje. Druga część soboru jest o wiele bardziej rozległa. Obecnie okazuje się, jak bardzo naglący temat świat współczesny, nowoczesność i Kościół i wraz z nim tematy dotyczące odpowiedzialności za budowanie tego świata, społeczeństwa i odpowiedzialności za przyszłość tego świata i nadzieję eschatologiczną, odpowiedzialności etycznej chrześcijanina, gdzie znajduje swoich przewodników, a następnie wolności religijnej, postępu i tego wszystkiego, co z nim związane i relacji z innymi religiami. W owym czasie w dyskusję doprawdy włączyły się wszystkie grupy soboru, nie tylko Ameryka, Stany Zjednoczone, z racji wielkiego zainteresowania wolnością religijną. W trzecim okresie trwania soboru powiedzieli do papieża: my nie możemy wrócić do domu, nie mając w naszym bagażu zatwierdzonej przez sobór deklaracji o wolności religijnej. Papież jednakże okazał stanowczość i zdecydowanie, cierpliwość, aby przenieść tekst na czwarty okres, aby uzyskać dojrzałość i wystarczająco pełną zgodę pośród ojców soborowych. Powiadam, nie tylko Amerykanie włączyli się dynamicznie w prace soborowe, ale także Ameryka Łacińska. Znając dobrze problemy biedy ludzkiej kontynentu katolickiego i wiedząc o odpowiedzialności wiary za sytuację tych ludzi, i tak samo też Afryka, Azja, dostrzegały konieczność dialogu międzyreligijnego. Zrodziły się problemy, których my, Niemcy, muszę przyznać, na początku nie dostrzegaliśmy. Nie mogę teraz tego wszystkiego wyjaśnić. Wielki dokument Gaudium et Spes opisuje, przedstawia bardzo dobrą analizę problemu pomiędzy chrześcijańską eschatologią a światowym postępem, pomiędzy odpowiedzialnością za społeczeństwo jutra i odpowiedzialnością chrześcijanina wobec wieczności, odnawiając w ten sposób także etykę chrześcijańską, fundamenty. Ale nieoczekiwanie wyrósł na marginesie tego wielkiego dokumentu, dokument, który odpowiadał w sposób bardziej syntetyczny i konkretny na wyzwania czasu. To jest deklaracja Nostra Aetate. Od początku obecni byli nasi przyjaciele Żydzi, którzy powiedzieli, zwłaszcza nam Niemcom, nie tylko nam, że po smutnych wydarzeniach tego nazistowskiego wieku Kościół winien powiedzieć słowo o Starym Testamencie, o narodzie żydowskim. Powiedzieli też, że oczywistym jest, iż Kościół nie ponosi odpowiedzialności za Shoah. Jednak, ponieważ w większości byli chrześcijanami, ci, którzy dopuścili się tych zbrodni, musimy pogłębić i odnowić chrześcijańską świadomość, nawet jeśli wiemy dobrze, że ludzie prawdziwie wierzący zawsze byli przeciwni tego typu rzeczom. Na tej podstawie jasne było, że relacja ze światem starożytnego ludu Bożego winna być przemyślana. Zrozumiałe, że kraje arabskie, biskupi z krajów arabskich, nie byli szczęśliwi z tego powodu. Obawiali się gloryfikowania państwa Izraela, którego to gloryfikowanie, oczywiście gloryfikowania, nie chcieli. Mówili, dobrze, wskazówka o charakterze teologicznym może być, jest konieczna, ale jeśli o tym mówicie, mówcie też na temat islamu. Tylko tak możemy zachować równowagę. Także islam jest wielkim wyzwaniem i Kościół musi także wyklarować swoją relację w stosunku do islamu. Jest to rzecz, której wtedy nie bardzo rozumieliśmy, trochę, ale nie za bardzo. Dzisiaj wiemy, jak to było konieczne. I kiedy zaczęliśmy więc pracę nad islamem, zwrócono nam uwagę, że przecież są też pozostałe religie świata, choćby cała Azja. Pomyślmy o buddyzmie, hinduizmie. I w ten oto sposób, zamiast początkowo zaplanowanej tylko deklaracji o ludzie Bożym starożytnego ludu, powstał tekst o dialogu międzyreligijnym, uprzedzając to, co 30 lat później ukazało się w całej swej intensywności i znaczeniu. Nie mogę teraz wyjaśnić tego tematu, ale kiedy czyta się ten tekst, widać, że jest bardzo treściwy i naprawdę zredagowany przez ludzi, którzy naprawdę znali realia i wskazuje syntetycznie w kilku słowach to, co jest najistotniejsze. Jest on podstawą do dialogu przy uwzględnieniu różnic, różnorodności, wierząc w wyjątkowość Chrystusa, którym jest jeden. A człowiek wierzący nie może myśleć, że wszystkie religie są wariacją na ten sam temat. Nie. Istnieje rzeczywistość Boga żywego, który przemówił, jest jeden Bóg, Bóg wcielony, a więc Słowo Boże, które jest naprawdę Słowem Boga. Istnieje doświadczenie religijne, zawierające pewne ludzkie światło stworzenia. I stąd więc konieczne jest i możliwe jest nawiązanie dialogu, a tym samym otwarcie się na drugiego i otwarcie wszystkich na Boży pokój, wszystkich Jego dzieci i cały Jego lud, całej Jego rodziny. Dlatego też dwa dokumenty o wolności religijnej i Nostra Aetate związane z Gaudium et Spes tworzą bardzo ważną trylogię, której znaczenie ukazało się dopiero w ciągu następnych dziesięcioleci. Nadal pracujemy nad tym, aby lepiej zrozumieć to wszystko między całkowitą wyjątkowością Bożego objawienia, wyjątkowością jedynego Boga wcielonego w Chrystusie, a wielością religii, przez które poszukujemy pokoju, a także sercem otwartym na światło Ducha Świętego, który oświeca i prowadzi do Chrystusa. Chciałbym teraz dodać jeszcze trzeci punkt. Był sobór ojców, prawdziwy sobór, ale był również sobór mediów. Był to niemal sobór sam w sobie i świat pojął sobór poprzez media, czyli soborem, jaki natychmiast w skuteczny sposób dotarł do ludzi, był ten stworzony przez media, a nie sobór ojców duchowych, ojców soborowych. I podczas gdy sobór ojców dokonywał się w kontekście wiary, był soborem wiary, poszukującym intellectus, zrozumienia siebie oraz znaków, jakie Bóg dawał w tamtym momencie, która stała się odpowiadać w tamtej chwili na Boże wezwanie i znaleźć w Słowie Bożym słowo na dzisiaj i na jutro, podczas gdy cały sobór, jak powiedziałem, dokonywał się w kontekście wiary jako fides querens intellectum. Sobór dziennikarzy oczywiście nie rozgrywał się w kontekście wiary, lecz w logice współczesnych kategorii medialnych, czyli poza wiarą, przy użyciu odmiennej hermeneutyki. Była to hermeneutyka polityczna. Dla mediów sobór jawił się jako walka polityczna, walka o władzę pomiędzy różnymi grupami wewnątrz Kościoła. Było oczywiste, że media opowiedzą się za tą stroną, która jawiła się im jako odpowiadająca ich światu. Byli tacy, którzy byli za decentralizacją Kościoła, za władzą dla biskupów, a następnie z inspiracji pojęcia lud Boży, za władzą dla ludu, dla osób świeckich. Istniała potrójna kwestia. Władza papieża, przekazywana dalej biskupom i w końcu wszystkim, suwerenność ludu. Dla Soboru Mediów było oczywiste, że to należało zaaprobować, zatwierdzić, którą należało wesprzeć. W ten oto sposób działo się również na polu liturgii. Nie interesowała ich liturgia jako akt wiary, ale jako coś, gdzie czyni się rzeczy zrozumiałe, jako owoc aktywności wspólnoty, jako coś z przestrzeni świeckiej. I wiemy, iż była tendencja uwarunkowana historycznie, aby mówić, że sakrum to coś pogańskiego, ewentualnie coś związanego ze Starym Testamentem. W Nowym Testamencie liczy się jedynie to, że Chrystus umarł na zewnątrz, to znaczy poza bramami, czyli w przestrzeni profanum. Sakralnością należało skończyć, a profanum miało być obecne w kulcie. Kult nie jest już kultem, lecz aktem wspólnoty, wspólnego uczestnictwa, rozumianego jako czynność. I te przykłady banalizujące ideę soboru stały się trucizną w realizowaniu założeń reformy liturgicznej. Powstały one w wizji soboru, wyrwanego z kontekstu wiary. W taki sam sposób działo się w kwestii Pisma Świętego. Pismo jest książką historyczną, do której należy podchodzić jak do księgi historycznej. I nic poza tym, i tak dalej. Dobrze wiemy, jak bardzo ten sobór mediów był właśnie dostępny dla wszystkich. Był to sobór dominujący, bardziej skuteczny, który spowodował tak wiele klęsk, problemów, nieszczęść. Te nieszczęścia takie jak seminaria zamknięte klasztory, banalizacja liturgii. A prawdziwy sobór spotkał się z wieloma trudnościami w byciu wcielanym w konkretne życie. Sobór wirtualny był silniejszy, aniżeli sobór realny. Ale rzeczywista siła soboru istniała i stopniowo, krok po kroku, coraz bardziej realizowała się i staje się prawdziwą siłą i potem również prawdziwą reformą, prawdziwym odnowieniem Kościoła. Wydaje mi się, iż 50 lat po soborze widzimy, jak ten wirtualny sobór załamuje się, zatraca, a objawia się prawdziwy sobór właśnie w tym roku wiary. Rozpoczynając od tego roku wiary, należy uczynić wszystko, aby prawdziwy sobór przy wsparciu Ducha Świętego realizował się i by rzeczywiście Kościół został odnowiony. Ufamy, że Pan nam pomoże. Ja w odosobnieniu z moją modlitwą będę zawsze blisko Was. Idźmy razem naprzód wraz z Panem, z pewnością. Zwycięży Pan. Dziękuję Wam.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Życzę Wam wszystkim dobrego, udanego Wielkiego Postu. Raz jeszcze bardzo Wam dziękuję. I tak dobiegło spotkanie Ojca Świętego Benedykta XVI z duchowieństwem diecezji rzymskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Molto forte, molto bella, certamente lui ha ricordato che egli lascerà il ministero petrino, ma c'è una certezza.